Minęło 7 minut po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznania. W kalendarzu niedziela, 20 dzień marca. Na blisko 2 godziny ze sportem i muzyką zapraszają w kolejnym wydaniu audycji w sportowym rytmie realizujący program Krzysztof Jankowski i pracujący w studiu
Dawid Cydrowski
i Krzysztof Ratajczak. Oczywiście dzisiaj dużo będzie o rocznicowym meczu piłkarzy poznańskiego Lecha z Jagiellonią Białystok. Także jak wyglądała prezentacja 11 stulecia tego klubu. Pozostaniemy w klimacie lechowym, także rozmawiając o dzisiaj otwartej wystawie znanego kibica, który ma kapitalne eksponaty związane właśnie z obchodzącym stulecie kolejorzem. Oczywiście będzie także efektownej wygranej piłkarzy poznańskiej Warty w Lubinie z Zagłębiem. W przeglądzie ligowych wydarzeń będzie także o siatkówce, o piłce ręcznej, powiemy Państwu także o piłce wodnej, o rugby i rzecz jasna będziemy śledzić także wyniki meczów koszykarskich, które jeśli chodzi o wielkopolskie drużyny, w większości trwają właśnie teraz. Będziemy zapraszać i informować Państwa o powstaniu tenisowej Superligi w naszym kraju. No i rzecz jasna nie zabraknie na koniec także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, a w nim będzie i o piłce nożnej w drugo, trzecio, czwarto i piątoligowym wydaniu. Spotkamy się z szefem Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zajrzymy także do Leszna, gdzie dzisiaj zakończyły się, uwaga, powiem o tym za chwilę, także poznańskim sukcesem futsalowe Mistrzostwa Polski Pani w hali. To wszystko do godziny 20. Najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Od wydarzeń ligowych rozpoczniemy. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie dziś Radomiak Radom zremisował ze Stalą Mielec 1-1, a Krakowia przegrała z Piastem Gliwice 0-1. Trwa jeszcze spotkanie Górnika Zabrze z Brukbetem Termaliką Nieciecza. 37. minuta tego spotkania i prowadzenie gości z Niecieczy 1-0. W drugiej lidze wysoka porażka rezerw kolejorza podopieczni Artura Węski ulegli we Wronkach Pogoni Siedlce 0-3. W Tauron Lidze siatkarek zawodniczki Energii MKS-u Kalisz przegrały we własnej hali z Pałacem Bydgoszcz 1-3. W Energa Basket Lidze koszykarzy od 17.30 trwa spotkanie w Stargardzie, gdzie Spójnia podejmuje Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski. Na razie druga kwarta tego spotkania i pewne prowadzenie stalówki 48-30. Koszykarze NA Basket Junior Poznań zostali mistrzami Polski do lat 19. W finale turnieju rozgrywanego w Lublinie młodzi poznaniacy pokonali miejscowy start 78-70. Złoty medal mistrzostw Polski także dla futsalistek AZS-u UAM Poznań. Podopieczne Wojciecha Wajsa rywalizowały w Lesznie, a w niedzielnym finale pokonały UEK Słomniczankę Słomniki 1-0. Tym samym poznanianki obroniły tytuł wywalczony przed rokiem. Piłkarze wodni Waterpolo Poznań pokonali liderujących w tabeli zawodników Politechniki Łódzkiej w meczu drugiej kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Po czasie podstawowym był remis 9-9, a w rzutach karnych poznaniacy triumfowali 3-0 i dzięki tej granej awansowali na drugie miejsce w tabeli. Na lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata w Belgradzie dziś trzymać będziemy kciuki za sztafety. 4x400 metrów zarówno panowie, jak i panie awansowali do finału i powalczą o medale. W sesji porannej 9 w skoku wzwyż był Norbert Kobielski. Reprezentant Monako Charles Leclerc wygrał pierwszy w tym sezonie wyścig Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu. Zawodnik Ferrari wyprzedził swojego kolegę z zespołu Hiszpana Carlosa Sainza i Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z Mercedesa. Piotr Żyła zajął drugie miejsce podczas zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich na skoczni w Oberstdorfie. Wygrał Słoweniec Timi Zajc, trzeci był Austriak Stefan Kraft. Maryna Gąsienica Daniel zajęła ósme miejsce w gigancie we francuskim Miribel, który zakończył sezon alpejskiego Pucharu Świata. Wygrała Włoszka Federica Brignone. Już wcześniej czwarty w karierze triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zapewniła sobie Amerykanka Michaela Schifrin. Wśród panów najlepszy był Norwek Atle McGrath. Puchar Świata dla Szwajcara Marco Odermata. A dziś wieczorem czekają nas jeszcze emocje tenisowe. O 21:00 finał turnieju WTA w Indian Wells. Iga Świątek zmierzy się z Gryczenką Marią Sakkari.
A na antenie Polskiego Radia Poznań do godziny 20:00 dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie już za kilka chwil. Mówić będziemy o tym, co działo się wczoraj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Ponad 40 tysięcy kibiców. Najświąteczna atmosfera, bo mecz rocznicowy z okazji stulecia klubu. To był mecz kolejorza z Jagiellonią Białystok i o tym wszystkim Państwu opowiemy, no więc wchodzimy także muzycznie w ten kolejorzowy klimat. W tym rocznicowym meczu bardzo ważne były punkty dla podopiecznych Macieja Skorży. Grali z Jagiellonią i na szczęście nie zepsuli święta gracze Skorży. Wygrali z Jagiellończykami 3-0 po trafieniach, które padały w drugiej części spotkania. W 47 minucie gol Michaela Isaka, w minucie 53 Joa Marala i w 72 Dawida Kownackiego. Posłuchajmy opinii pomeczowych. Rozpoczynają trener Jagiellonii Piotr Nowak i szkoleniowiec kolejorza Maciej Skorża.
Było widać, że różnica miejsc było to udowodnione szczególnie w drugiej połowie. W pierwszej w miarę dobrze wyglądało, jeśli chodzi o naszą organizację, jeśli chodzi o koncentrację, także zdawaliśmy sobie sprawę, że drużyna Lecha z pewnością przyspieszy grę w drugiej połowie, będą się starali strzelić tą bramkę, tak jak to zrobili. Także uczulałem swój zespół w przerwie na takie momenty i myślę, że w drugiej połowie była to zdecydowana przewaga, także mamy 2 tygodnie do pracy.
No ja muszę zacząć od atmosfery dzisiejszego meczu, bo to było coś, co na długo pozostanie, pewnie nie tylko mi w pamięci, ale naprawdę oprawa, wypełniony stadion, to wszystko było naprawdę niesamowite i bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten mecz właśnie dla naszych kibiców w tak ważnym dniu dla klubu, także to było dla nas bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę samego meczu, w pierwszej połowie nie potrafiliśmy grać tak, jakbyśmy chcieli. Jagiellonia była bardzo dobrze zorganizowana w tej fazie meczu. My graliśmy dosyć wolno i schematycznie, bez przyspieszenia, bez wykorzystania przestrzeni lepszego. No i też ta druga połowa, na pewno ta szybka strzelona bramka nam trochę ułatwiła zadanie. Widać było dużą różnicę, przede wszystkim na takim poziomie nerwowości. Jakby porównał pierwszą połowę rozegranie piłki, a drugą, no to zupełnie co innego. Ta pierwsza, ta bramka strzelona już dała nam trochę więcej spokoju i zawodnicy mogli pokazać swoje prawdziwe oblicze, bo w pierwszej połowie byliśmy trochę zdeprymowani chyba tym wszystkim i Jagiellonia też bardzo dobrze była ustawiona i z tym mieliśmy jakiś problem. Natomiast cieszę się z tej drugiej połowy, z tego, że zagraliśmy dobre fragmenty, 3 bramki po ciekawych akcjach. Także cieszę się też z tego, z kilku występów zawodników. Chociażby Adriel Baluła od pierwszej minuty zagrał dzisiaj bardzo przyzwoity mecz. Na pewno też wejście Tomka Kędziory to też jest coś pozytywnego dla nas, ale generalnie cała drużyna dzisiaj zasłużyła na słowa uznania i cieszę się, że wytrzymaliśmy też presję tego meczu i mamy bezcenne dla nas 3 punkty.
No zapytam o Joao Amarala.
Tak, wejście Joao dało nam taki impuls bardzo pozytywny. Znacznie więcej było ruchu w tej przedniej formacji. Joao jest typem zawodnika, który lubi iść w przestrzeń za linię obrony. Chcieliśmy to wykorzystać i świetnie tą swoją rolę wykonał. Także naprawdę dzisiaj Joao był bardzo ważnym elementem naszego zwycięstwa. Krzykowałem Joao od początku mikrocyklu, że może nie zagrać, że prawdopodobnie to będzie mecz, w którym wejdzie w drugiej połowie, ale też chcieliśmy mieć w drugiej połowie takie atuty na ławce, żeby zmienić jakiś niekorzystny obraz meczu. Dzisiaj akurat to było nam potrzebne. Chcieliśmy tutaj jak najszybciej zareagować i stąd to wejście Joao.
Dziękujemy Państwu oraz trenerom za przybycie. Ważna informacja dla dziennikarzy: na dole w strefie mieszanej będą mieli Państwo okazję porozmawiać z Jakubem Kamińskim już za chwilę.
Z minuty na minuty się rozkręcaliśmy. Wiadomo, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie była zła, bo kontrolowaliśmy to spotkanie. Jagiellonia nic sobie tak naprawdę przeciągu całego meczu nie stworzyła. No ale druga połowa pokazała naszą siłę i dominację. Na pewno Joao dzisiaj te świetnie wykorzystały te przestrzenie, które mieliśmy wykorzystywać. Bardzo dobre wejście, bramka, asysta, no i dobrze wiemy, jaki sezon Joao rozgrywa i to jest nasz kluczowy zawodnik. Też to było widać u każdego zawodnika, że był mocno zdeterminowany. Tutaj trybuny to jest nasz 12 zawodnik i bardzo mocno nas tutaj niesie.
Byliście po 2 średnio udanych meczach. To chyba jest najważniejsze, że wreszcie Lech, co, wrócił na właściwe tory?
Tak, dokładnie tak.
No, wygrał 3-0 z Jagiellonią Białystok. To oczywiście najważniejszy sportowy akcent tego wczorajszego święta, ale kolejnym ważnym akcentem było także to, co działo się w przerwie, a wówczas ogłoszono 11. stulecia Lecha Poznań.
Szanowni Państwo, powitajmy brawami legendy. Piotr Mawlik.
No i już wiemy, bramkarzem stulecia, w tej 11. stulecia, Piotr Mawlik.
No, duża radość, tym bardziej, że mogę spojrzeć tak. Moje przenosiny z Warszawy do Poznania, to różnie można myśleć, ale ja mówię, wybrałem, gdyż w Warszawie praktycznie mnie jako zawodnika skreślono. A tutaj pomimo kontuzji, którą odniosłem będąc w Warszawie, którą dopiero parę lat temu, można powiedzieć, wyleczyłem, ale z kontuzją kolana grałem i chyba grałem na tyle dobrze, że kibice i otoczenie mnie tu doceniło i w jakichś większych uroczystościach jestem doceniany i wybierany, co moje serducho podskakuje, można powiedzieć, wyżej nosa.
Jakie są takie najfajniejsze wspomnienia z czasu tej piłkarskiej kariery? Te zdobywane trofea, które najbardziej, używając tego języka luźnego, rajcują kibiców, nas wszystkich?
No mnie to zawsze, jak ktoś mówi, można powiedzieć, rajcowało każde zwycięstwo, bo to zawsze podnosiło na duchu. Tym bardziej jeszcze mogę, już zacznę od końca, patrząc na to dzisiejszą otoczkę, te ponad 40 tysięcy ludzi robi wrażenie.
Czy to było zaskoczenie dla Semira Stilicza, że znalazłeś się w 11 stulecia kolejorza, bo chyba z radością odbierałeś tę nagrodę na murawie stadionu przy Bułgarskiej?
No nie ukrywam, że się trochę nie oczekiwałem, że będę wybierany, bo oczywiście przez 100 lat grało lepsi piłkarzy dużo niż ja, ale cieszy mnie to, że zostałem doceniony tutaj i no co powiedzieć, dziękuję wszystkim, którzy głosowali na mnie, dziękuję piłkarzom, z którymi grałem, bez nich to nie mógłbym osiągnąć tego. I cieszy mnie, znowu powiem.
Fajnie, kręciłeś się tą piłką na piłkarskim boisku, tutaj barwa kolejorza, ale może też ci młodzi kibice w głosowaniu SMS-owym pamiętali te gole strzelane Legii, tak myślisz?
No chyba tak, pamiętali to, te gole i znowu powiem, argument to, co robiłem przez lata tutaj. Znowu powiem, że nie oczekiwałem tego, bo dużo, dużo lepszych piłkarzy grało i nadal gra w Lechu, ale co powiedzieć, bardzo mnie cieszy to i dziękuję.
Fajnie, że przyjechałeś, udało się przyjechać, bo wiadomo, że piłkarskie obowiązki masz w swoim klubie, ale jednak jesteś tutaj z Legitami.
Trochę było ciężko na początku, bo pogadałem ze swoim klubem, czy byłaby możliwość, żebym nie grał ten mecz, który jutro jest i no wszyscy wspólnie tą decyzję zrobiliśmy, że najlepiej dla mnie i dla klubu mojego jest, żebym przyleciał tutaj, żebym był na takim stuleciu i bardzo mnie cieszy, że jestem dzisiaj tutaj.
Z Telebimu przemawia Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz świata, też Legita. Proszę bardzo, wybrzmiały i samoklaski dla Roberta Lewandowskiego.
Słyszeliśmy już Roberta Lewandowskiego, którego nie ma oczywiście, natomiast jest córka pana Teodora Anioły, pani Adela. No Teodora Anioły nie ma 30 lat już z nami. Legendarny członek tercetu ABC.
Miło było także zobaczyć na niebieskim dywanie na murawie stadionu przy Bułgarskiej w złote 11 stulecia Bartka Bosackiego.
Dla każdego z tej jedenastki, który się tutaj znalazł, no to jest duże, duże wydarzenie. Bo to jest 100 lat, na pewno robi wrażenie i tego nikt już nie zabierze.
Nikt nie zabierze. Twoje największe przeżycia takie na gorąco, pewnie może byłeś pytany już o to dzisiaj związane, ale z kolejorzem, bo wiadomo, twoje wyczyny reprezentacyjne są znane, gole na mundialu i tak dalej, ale co najfajniejszego?
Puchary Polski, mistrzostwo Polski, mecze w Lidze Europy, to na pewno są niezapomniane rzeczy, ale to każdy mecz miał swoją wagę i każdy mecz pewnie jakby do niego wrócić, to coś można z niego fajnego wyciągnąć, ale do tego wszystkiego ludzi, którzy przez ten czas udało się spotkać i w klubie. Mamy stulecie Lecha, mamy wybraną jedenastkę tego stulecia, ale gdyby nie kibice, no to tych obchodów dzisiaj by nie było. I tutaj dla kibiców też duże słowa uznania, bo przez te 100 lat sprawili, że ten klub istnieje.
Hieronim Bartczakiew, 11 stulecia.
Myślę, że przez te 15 prawie lat, co grałem w Lechu, nazbierało się sukcesów. Oczywiście były i słabsze momenty, ale trzeba wspominać te dobre i dzisiaj jak z perspektywy czasu patrzę, wyniki, które osiągnęliśmy, były adekwatne wtedy do naszych możliwości. Dzisiaj te możliwości są dużo większe. Jest duża możliwość ściągania zagranicznych zawodników. Praktycznie wtedy było to niemożliwe. Właśnie przed chwilą spotkałem się z trenerem Mazarkiem, gdzie największe sukcesy właściwie za jego kadencji osiągnąłem pod koniec kariery. 83-84 Mistrzostwa Polski, Puchary Polski i tak dalej. I właśnie też sobie podziękowaliśmy za wspólną pracę, bo to jest coś fantastycznego, jak później człowiek przyjdzie i ma gdzieś jakąś dumę, że coś w tym klubie osiągnął i to się docenia po prostu.
Te 11 stulecia, my przypomnijmy, Piotr Mowlik w bramce 11 stulecia. Jeśli chodzi o graczy linii defensywnej, to mamy tam Marka Rzepkę, Damiana Łukasika, Bartosza Bosackiego i Hieronima Bartczaka, pomocnicy Jarosław Raczkiewicz, Semir Ścilicz, Roman Jakubczak oraz Mirosław Okoński, a w ataku 11 stulecia Lecha Poznań, nieżyjący już niestety goleador lat 50., 60., początku 70., Teodor Ranioła, no i najlepszy obecnie piłkarz świata, mistrz Polski, król strzelców z Lechem, Robert Lewandowski.
wzruszająco, sentymentalnie wczoraj także w przerwie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. No a teraz już kolejne walki o kolejne, mamy nadzieję, trofea, oby trafiły także kiedyś do Muzeum Lecha Poznań. No ale zanim powstanie Muzeum Kolejorza, można obejrzeć prywatną kolekcję klubowych pamiątek jednego z najwierniejszych kibiców Lecha Poznań, pana Wojciecha Dery. Dzisiaj w poznańskim klubie Krąg na Łazarzu otwarto wystawę, którą można oglądać, uwaga, tylko do najbliższego piątku. A przedpremierowo zajrzał tam także nasz reporter Grzegorz Hałasik.
W klubie osiedlowym Krąg na poznańskim Łazarzu można oglądać ciekawą wystawę pamiątek związanych z Lechem Poznań. Pamiątki z kolekcji Wojciecha Dery, z którym rozmawiam jeszcze przed otwarciem tej wystawy. Co tutaj czeka na kibiców?
Wystawa pod tytułem 100 lat i jeden dzień Lecha Poznań, dlatego że odbywa się to właśnie jeden dzień po tej umownej dacie stulecia. W większości to, co udało mi się zebrać w ciągu całego mojego życia, czyli programy, bilety, szaliki, proporczyki, odznaki, buty, koszulki.
Masz też rarytasy, które w żadnej szafie, w żadnym domu nie zalegają.
Udało mi się, także to od pana Andrzeja Słowakiewicza dostałem w prezencie kilkanaście lat temu buty Rysia Jankowskiego, których bronił podczas meczu w Barcelonie z Barceloną, Lecha z Barceloną. Medal mistrza Polski z 2010 roku. Koszulka pana Darka Skrzypczaka z finału Pucharu Polski. No oprócz tego jest parę koszulek typowo meczowych, dlatego że koszulki zbieram tylko i wyłącznie piłkarskie, bezpośrednio zdjęte przez piłkarza. Z haka takie mnie nie interesują.
Koszulka Dariusza Skrzypczaka, finał Pucharu Polski, rok 1988, zwycięstwo w Łodzi w rzutach karnych z Legią Warszawa.
Po meczu koszulki zostały wyrzucone przez piłkarzy w trybuny, no i jeden ze znajomych złapał tę koszulkę i po kilku latach namowy udało mi się ją uzyskać. A ciekawostką jest to, że jak Lech grał w pucharach z Grasshoppers Zürich, pan Darek był wtedy trenerem w Szwajcarii, udało nam się go zaprosić na trybuny i podpisał mi tę koszulkę właśnie na trybunach stadionu, ale nie w Grasshoppers, bo tam w Zürichu nie graliśmy, tylko graliśmy w St. Gallen.
Przeglądamy te koszulki, koszulka Quinterosa, Peruwiańczyka, 2007 rok, maj, zwycięstwo z Legią Warszawa 3-1.
3-1, umówiłem się z Heniem, mówię Heniu, dlatego że prywatnie się znaliśmy, odwiedzaliśmy się i tak z niepokojem patrzyłem, czy tę koszulkę Heniu mi faktycznie podaruje, ale podbieg dał przez płot Marii, czyli swojej żonie, i razem poszliśmy na Stary Rynek tam świętować zwycięstwo i wtedy dostałem tę koszulkę. Od Hernana Renhifo dostałem koszulkę po meczu właśnie w Szwajcarii z Grasshoppers 0-0. Wylicytowałem koszulkę Matusza Putnockiego, koszulka Bantrowskiego, ale to już mi załatwił ktoś znajomy po prostu. Mam z Latko Tanewskiego z meczu jubileuszowego z Koroną Kielce, retro, i właśnie to jest z meczu.
Natomiast twoim konikiem zawsze były odznaki. Tego też trochę masz.
Chociaż nie mogę stawać w szranki z panem Mirkiem Jankowskim, który ma niesamowitą kolekcję. Natomiast staram się to, co się pokazuje w kraju, że no 50, 60, 40, 60-lecie i tak dalej. Finału Pucharu Polski z 2004 roku. Złota, brązowa i nazwijmy to miedziana, bo nie było srebrnej. I całkiem niedawno, bo ją 2 miesiące temu, dowiedziałem się, że złotych odznak było tylko 6. Także to naprawdę rewelacyjny rarytas. Te odznaki mam dzięki świętej pamięci Jasiowi Rędziochowi, który w tym palce maczał.
Kiedy można odwiedzać twoją wystawę w klubie Krąg?
Cały przyszły tydzień, od poniedziałku do piątku, od godziny 10.30 do 16.00, z tym, że jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać i porozmawiać, to między godziną 10.30 a 12.30 każdemu odpowiem, opowiem różne ciekawostki.
A później najcenniejsze eksponaty trafią do Muzeum Lecha.
Koszulka pana Skrzypczaka i buty Rysia Jankowskiego trafią w przyszłości do Muzeum Lecha, żeby radowały wszystkich.
Wielu kibiców i szanujących historię klubu i także kolekcjonerów przeróżnych pamiątek odetchnęło z ulgą, że to muzeum przy Bułgarskiej wreszcie powstanie. Taki klub bez muzeum, no to jednak był, co tu dużo mówić, defekt.
No, tego nie idzie po prostu tak normalnie zrozumieć, bo to ktoś, kto dba o historię, stara się przynajmniej dbać, to w ogóle to jest nie do pojęcia, że kolekcje są porozrzucane po prywatnych osobach, a klub do tej pory no jakoś tak po macoszemu trochę to traktował. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo z takich pogłosek, że to w 3 części, stara jakaś część, część wirtualna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, na ilu metrach, etc., etc.
No właśnie, sami państwo słyszą, że taka tęsknota za Lechowym Muzeum z prawdziwego zdarzenia jest wśród kibiców, ale także wśród dziennikarzy. Posłuchajmy redaktora Józefa Diaczenkę z portalu kibicpoznański.pl.
Jak to jest w tym Muzeum Lecha? Taki klub zasługujący na wspaniałe miejsca i takim ono może być na Bułgarskiej?
Cokolwiek by nie było, już jest spóźnione o wiele lat. Coś takiego jak muzeum, takiego klubu jak Lech powinno powstać lata temu. Przecież ten stadion, wielki stadion do dyspozycji jest od, jeżeli pamiętam, 2009 bodajże roku. I już wtedy można było pomyśleć o tym, żeby założyć muzeum jakimiś małymi kroczkami, stopniowo można by było do tego dojść. Teraz no, najwyższy czas takie coś zrobić, powinno takie coś powstać. Nie chcę się wprost wierzyć, że nikt nie wie, gdzie znajdują się te liczne trofea, które Lech zdobył w swojej historii, a było trochę tych mistrzostw, tych pucharów i gdzie są te puchary, tego nie wie nikt. Wiemy, gdzie jest to, co udało się zdobyć w ostatnich latach. Reszta jest gdzieś tam u ludzi, którzy pamiątki takie gdzieś zbierają w niejednym domu, w niejednym prywatnym, takim jak Piotra Podolczaka, muzeum. To wszystko jest rozproszone i nie ma centralnego miejsca, gdzie by to można wszystko było ulokować. Im szybciej to powstanie, tym lepiej. Im bardziej będzie okazałe i przemyślane, tym jeszcze lepiej. No, pech polega ogromny na tym, że nie ma z nami już osoby, która mogłaby to stworzyć, a nazywała się Jan Rędzioch. Świętej pamięci Janek to był człowiek, który miał historię Lecha w małym paluszku, miał gigantyczne archiwum, wiedział wszystko o Lechu i to była jedyna osoba, która moim zdaniem kwalifikowała się do tego, żeby to ogarnąć. W tej chwili trzeba zrobić wszystko, żeby to powstało jak najwcześniej, nie w którymś kwartale, ale bardzo szybko. No i żeby to był obiekt okazały na miarę Lecha.
100 metrów kwadratowych planowane przy sali konferencyjnej. Jak mówiłeś, no skoro te trofea trudno odnaleźć, sądzisz, że to powinno być dla kibica, który pamięta tamte czasy, czy raczej jednak patrzeć do przodu multimedialność, żeby też młodzi byli zainteresowani, żeby przekonać ich do tego, że ta historia rzeczywiście jest piękna?
Najłatwiej powiedzieć, że musi być i to, i to. Nie można sobie darować tego wszystkiego, co jest piękne z historii, co jest materialne, co widzimy, co niemalże możemy dotknąć, ale dla młodych ludzi nie istnieje coś takiego jak muzeum bez elementów multimedialnych. Oni są już wychowani w innej rzeczywistości niż my byliśmy chowani i oni sobie inaczej, innego życia już nie wyobrażają. Oni muszą mieć coś dla siebie. Muszą mieć takiego Lecha, jak go widzą i jak go słyszą, jak go czują.
No to mamy nadzieję, że rzeczywiście oby jak najszybciej powstało to klubowe muzeum kolejorza. Zresztą ten szacunek do historii myślę warta Poznań. Przechodzimy do kolejnego klubu, która jest o 10 lat starsza od Lecha Poznań. 15 czerwca obchodzić się będzie taki jubileusz, może nie do końca okrągły, ale 110-lecia istnienia. Tak przypominam sobie w tym dawnym klubowym budynku, trochę sypiącym się przy drodze dębińskiej, było takie specjalne miejsce z pucharami, otoczone także nad takim kwietnikiem. Teraz zmiana tej siedziby, przynajmniej czasowa, do biur Posiru przy ulicy Spychalskiego 34. Gdzieś tam można na korytarzach zauważyć fajne historyczne akcenty, chociażby plakaty z meczów rozgrywanych przez warciarzy, ale też klasycznego muzeum. Tak wielki, zasłużony klub jak Warta Poznań też nie ma. Powiem jedno słowo, niestety nie ma. A skoro o Warcie mowa, to właśnie warciarze rozpoczęli tę 26. kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy występem w Lubinie. Był to występ znakomity graczy zielonych. Pokonali Zagłębie 4-0, 2 gole Adama z Relaka, jedno trafienie Miguela Luisa i także gol ten ostatni, czwarty, w 82. minucie spotkania Franka Castaniedy. Posłuchajmy zatem opiekunów obu drużyn, trenera Zagłębia Lubin Piotra Stokowca, a także szkoleniowca warciarzy Dawida Szulczka.
No generalnie mamy dopiero 30 punktów. To nie jest liczba, która wystarczy na utrzymanie i jest jeszcze 8 spotkań. Musimy te punkty cały czas zbierać. Musimy dobrze przepracować tą przerwę na kadrę. Trochę jestem zmartwiony, bo Adam Zrelak mi wypadł z kolejnego meczu nie tylko przez kartki, ale też przez uraz. I pod znakiem zapytania stoi ta kwestia tego powołania, więc ta nasza walka w dzisiejszym meczu też można powiedzieć, że miała swoje ofiary. Natomiast generalnie zagraliśmy dobry mecz. Na pewno nie był to taki mecz, że pomiędzy nami czy Zagłębiem była taka dysproporcja, żeby zakończyło się to wynikiem 4-0. Myślę, że wiele rzeczy było na wyrównanym poziomie. Po prostu byliśmy w tym polu karnym konkretnie, oddawaliśmy celne strzały. Zagłębie tych celnych strzałów nie miało. Wykorzystaliśmy drugie piłki po stałych fragmentach.
To był najlepszy mecz, odkąd jest pan trenerem Warty, czy nie? Jak to wygląda z pana perspektywy?
Na pewno najwyższe zwycięstwo. Natomiast jeśli chodzi o te dodatkowe aspekty, musiałbym tu podzielić na kilka rzeczy. W ofensywie na pewno najlepszy pod kątem finalizacji, pod kątem skuteczności. Natomiast mieliśmy drobne problemy z funkcjonowaniem pressingu. Pomimo tego, że trenowaliśmy troszkę inny sposób, bo Zagłębie gra inaczej niż Górnik, To nie wszystko nam idealnie wychodziło, natomiast no rzeczywiście dużo rzeczy było na takim najwyższym poziomie i cieszę się, że idziemy tą drogą.
No właśnie, pan mówi o tych kreowaniu sytuacji, bo też i o skuteczności, że wreszcie Warta była skuteczna, zdobyła kilka bramek, a prawda jest taka, że Zieloni mieli bardzo dużą łatwość w kreowaniu sobie tych sytuacji, bo gdyby policzyć wszystkie takie stuprocentowe, to myślę, że ich spokojnie było jeszcze kilka. To wynikało z tego, że jakby defensywa Zagłębia popełniała tak dużo błędów, czy jednak pańscy zawodnicy po prostu grali tak skutecznie w ofensywie i mieli taką łatwość w tym, żeby te sytuacje kreować?
Na pewno też ten wynik warunkował to, w jaki sposób grało Zagłębie. Zagłębie grało bardzo ryzykownie, się otwierało. Dużo ludzi angażowało w naszym polu karnym, dlatego też otwiera się przestrzeń, żebyśmy mogli wykorzystać. Druga rzecz jest taka, że no my przed tym spotkaniem w tabeli expected points, w tabeli expected goals na pewno nie byliśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w normalnej tabeli, więc no siłą rzeczy kiedyś to musiało też się zacząć wyrównywać i no liczyliśmy na to, że przyjdą takie mecze, że no nie będziemy obijać dzisiaj chyba, nie wiem, znowu dalej jesteśmy na pierwszym miejscu, mieliśmy 13. poprzeczkę słupek, więc ten sezon do tej pory, jeśli chodzi o te inne aspekty, typu nie wiem, żadnego karnego nie wykorzystaliśmy, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o strzały w poprzeczki i słupki, no to też kiedyś musi zacząć wracać, nie możemy mieć wiecznie pecha, więc myślę, że już zaczęło i ta runda jest pod tym kątem taka już normalna, też oddaje nam to, co traciliśmy jesienią.
No i właśnie, Warta Poznań na dobrej fali, coraz wyżej w tabeli, w piątek pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 4-0 i jej po stałych spotkaniach tej 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowie dzisiaj przegrała Piastem Gliwice 0-1. Lechia Gdańsk wygrała z Górnikiem Łęczna 2-0. Pogoń Szczecin pokonała krakowską Wisłę 4-1. Radomiak zremisował ze Stalą Mielec 1-1. Raków Częstochowa także zremisował 1-1 z warszawską Legią. Z kolei Wisła Płock przegrała ze Śląskiem Wrocław 1-2. Trwa jeszcze spotkanie Górnika Zabrze z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Do przerwy Niecieczanie prowadzą 1-0. W tabeli na prowadzeniu Pogoń Szczecin 53 punkty, a tuż za jej plecami Raków Częstochowa, Lech Poznań po 52 punkty. No i miło spogląda się w kierunku Warty Poznań, która pnie się w tej tabeli. Zieloni mają na swoim koncie 30 punktów, są na 12 miejscu i mają już 6-punktową przewagę nad strefą spadkową.
Teraz reprezentacyjna przerwa. 24 marca biało-czerwoni pod wodzą Czesława Michniewicza zagrają towarzyski mecz w Glasgow z drużyną Szkocji. No a później finał barażu na stadionie śląskim. Barażu o katarski mundial 2022. 29 dzień marca mecz albo z Czechami, albo ze Szwecją. A my o piłce nożnej w audycji w Sportowym Rytmie mówicie, a będziemy także po 19.30 w magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Będzie i o piłce na otwartych stadionach, a także o sukcesie futsalistek AZS UAM. Warto być z nami. Teraz jednak za 2,5 minuty mówić będziemy o wydarzeniach siatkarskich.
Radio Poznań pod siatką.
A siatkarski przegląd rozpoczynamy od Tauron Ligi i Kobiet. Dzisiaj w Kalisz Arenie mecz 22. kolejki Ekstraklasy Siatkarek i niestety porażka zawodniczych Energii MKS-u Kalisz, które przegrały z Pałacem Bydgoszcz 1-3. Podopieczne Adama czekają. Pierwsze dwa sety przegrywały na przewagi do 29 i do 28. Nadzieje odżyły w trzeciej partii, którą Kaliszanki wygrały 25-20, ale niestety w partii numer 4 znów lepsze Bydgoszczanki, które zwyciężyły 25-23. Ostatecznie Pałac Bydgoszcz pokonał MKS Kalisz 3-1. A w pozostałych spotkaniach tej 22. kolejki, które już się zakończyły, Łódzki Klub Sportowy na wyjeździe wygrał z BKS-em Bielsko-Biała 3-0, natomiast Legionowo pokonała Jokera Świecie 3-2.
Teraz o pierwszej lidze siatkarek i zabieramy Państwa do hali uniwersyteckiej na poznańskim Morasku. Tam drużyna Enea Energetyka Poznań, która ostatnio wygrała 6 meczów z rzędu, spotkała się z liderkami tabeli, siatkarkami PWZ Tarnów.
Nie było niestety niespodzianki w Poznaniu. Faworyzowane siatkarki PWSZ-u Tarnów pokonały drużynę Energetyka Poznań 3-1. Trener poznanianek Marcin Patyk.
Powiem tak, no pierwszy set zwycięski dla nas, w drugim secie długa ta walka na przewagi. Nie ukrywam, że troszkę szkoda, że tego drugiego nie udało się przechylić na naszą stronę, bo mogłoby być inaczej, no ale też taki zespół jak Tarnów charakteryzuje się tym doświadczeniem, spokojem i nawet jak stracą 1-2 punkty, to potem w moment wracają do swojej dobrej gry, więc szkoda na pewno tego drugiego seta. Potem też staraliśmy się kontynuować naszą dobrą grę, bo te dwa pierwsze sety były naprawdę dobre, ale zespół z drugiej strony był dzisiaj lepszy i wygrał zasłużenie. My sobie z tą przegraną, że tak powiem, poradzimy spokojnie w głowach, a dla nas to też jest dobra lekcja grać z takim przeciwnikiem jak Tarnów, bo mało jest takich spotkań w trakcie trwania sezonu. Dawno nie graliśmy na takim poziomie z takim rywalem. też dobra lekcja, tak jak mówię, przed playoffami i jeżeli przejdziemy pierwszy etap playoff, to w drugim prawdopodobnie spotkamy się z Tarnowem. Wyciągniemy z tego wnioski na pewno z tego meczu.
Agata Plaga, trudno nie rozpocząć tej rozmowy od tego, co się wydarzyło w drugim secie. 6 piłek setowych na 2-0. No ten mecz mógł się wtedy inaczej potoczyć.
No niestety nie wykorzystałyśmy naszej szansy, no 5-krotnie czy 6-krotnie niestety. Czasami tak bywa, no jest ten niedosyt tego, zwłaszcza tego drugiego seta. No niestety nie udało nam się, dalej próbowałyśmy walczyć, zabrakło jednak troszeczkę. No nie jesteśmy pocieszone, chociaż i tak nasza gra w pierwszym secie, w drugim secie myślę, że mogła się podobać kibicom.
Zastanawiam się, czy wy same na boisku czułyście, że macie tak naprawdę faworyzowane przeciwniczki na widelcu, że one już gdzieś ta szala się zaczyna przechylać na waszą stronę, to się czuje tak z perspektywy parkietu?
Tak, czuliśmy to. Myślę, że troszeczkę brakowało, nie powiem, w tym drugim secie. No cóż, mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej po prostu.
Te kolejne dwie partie to właśnie konsekwencja tego, że przegrałyście tego seta numer 2 i potem już gdzieś ciężko było się pobudzić?
Mogło tak być, myślę, że też zmęczenie troszeczkę weszło, próbowałyśmy po prostu do końca grać, mało brakowało.
Ta maskotka dla najlepszej zawodniczki meczu ze strony poznańskiej drużyny jakoś tam osładza tę porażkę?
No może troszeczkę osładza, aczkolwiek też nie jestem w 100% zadowolona ze swojej gry, myślę, że też mogłam czy skutecznie w ataku bardziej grać. No niestety nie było to w 100% po mojej myśli.
Na Energetykę Poznań, PWSZ Tarnów w meczu pierwszej ligi siatkarek 1-3. W innych spotkaniach tej 25. kolejki Basę Białystok wygrał z Jarzycą Stężyca 3-2. Libero Aleksandrów Łódzki uległ Stali Mielec 1-3. Karpaty Krosno wygrały z Sanpajdą Jarosław 3-1. Także 3-1 wygrała Częstochowianki z AZS-em AWF-em Warszawa. Pierwsza drużyna SMS-u PZPS Szczyrk przegrała z Losem Nowy Dwór Mazowiecki 1-3. A Solna Wieliczka również 1-3 uległa siatkarkom Płomienia Sosnowiec.
Pierwsza Liga Siatkarzy, 26. kolejka i niestety porażka Krispolu Września na wyjeździe z Legią Warszawa 0-3. W kolejnych partiach porażki do 24, do 20 i do 22. W pozostałych spotkaniach Mickiewicz Kluczbork przegrał z Awią Świdnik 2-3. Norwid Częstochowa zwyciężył KPS Siedlce 3-2. Gwardia Wrocław pokonała Chrobrego Głogów 3-0. Wisła Bydgoszcz wygrała z Lechią Tomaszów Mazowiecki 3-0. SMS PZPS Spała wygrał z AZS-em AGH Kraków 3-0. Z kolei MKS Będzin pokonał Olimpię Sulęcin także 3-0.
20. kolejka spotkań w drugiej lidze męskiej siatkówki w grupie pierwszej. Derby Wielkopolski. Wilki Wilczyny przegrały z poznańskim Energetykiem 1-3. Pierwsza partia dla poznaniaków do 18. Drugi set dla Wilków 25-14. Ale dwa kolejne sety znowu dla podopiecznych Dominika Hajduka 25-19 i 25-23. Energetyk lepszy wygrał w Wilczynie 3-1. Konspol Słupca przegrał u siebie z Astrą Nowa Sól 0-3. Joker Powiat Pilski uległ wyjazdowym meczu w Międzyrzeczu tamtejszemu Orłowi po tajbreku 2-3. W tajbreku gospodarze lepsi 15-13. W innych meczach tej grupy AZS UMK Toruń przegrał z Sobieskim Żagań 1-3. Drużyna Stoczniowca Gdańsk pokonała Trefla Lemborg 3-0. A toruńskie Anioły także 3-0 zwyciężyły SKS Gorzów Wielkopolski.
W grupie trzeciej i drugiej ligi siatkarzy 24. kolejka. Tutaj jest jeden wielkopolski zespół, to Legion z Kalmierzyce, który niestety przegrał u siebie z drugim zespołem SMS-u PZPS Spała 1-3. W pierwszych dwóch partiach goście wygrywali do 23 i do 22. Trzecia partia dla gospodarzy 25-18, ale niestety w czwartej porażka 23-25. W pozostałych spotkaniach Bielawianka Bielawa wygrała z Hetmanem Łoszczowa 3-1. Muks Ziemia Mielicka przegrał z Ikarem Legnica 1-3. Czarni Rząśnia pokonali Wolej Jelcz i Laskowice 3-2. Natomiast WKS Wieluń ograł AZS Częstochowa 3-1.
Na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie, z kolejny muzyczny oddech, a później już o piłce ręcznej, o piłce wodnej i o rugby. Brawa dla piłkarzy wodnych Waterpolo Poznań, brawa dla ekipy prezesa Tomasza Różyckiego, bo nasi waterpoliści pokonali liderujących w tabeli zawodników Politechniki Łódzkiej Ocmer w meczu drugiej kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Dzisiaj w basenie Termy Maltańskich był remis 9-9, ale w rzutach karnych to poznaniacy triumfowali 3-0 i dzięki tej wygranej, uwaga, awansowali na drugie miejsce w tabeli. Szansa na medal i to z ciekawego kruszcu coraz większa.
Teraz informacja jeszcze koszykarska. Trwa mecz w Stargardzie. Tam Spójnia podejmuje w meczu Polskiej Ligi Koszykówki Energa Basket Ligi drużynę Stali Ostrów Wielkopolski. Kończy się powoli trzecia kwarta tego spotkania i bardzo wysokie prowadzenie Stalówki 83-52.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Ze względu na reprezentacyjną przerwę nie gra najwyższa klasa rozgrywkowa, ale my teraz o lidze centralnej, tam dwie wielkopolskie ekipy, to Mielba Wągrowiec, która w tej kolejce niestety przegrała na wyjeździe w Olsztynie z tamtejszą Warmią 26-28, na wyjeździe także Arget KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski rywalizowała, no ale poradziła sobie dużo lepiej, wygrywając we Wrocławiu ze Śląskiem 36-26. W pozostałych spotkaniach Stal Gorzów Wielkopolski ograła AZS AWF Białą Podlaską 26-20. Padwa Zamość przegrała z Muksem Zagłębiem Sosnowiec 25-27. Siódemka Miedź Legnica ograła SRS Przemyśl 37-35. KPR Legionowo ograł drużynę SPR-u Żukowo 35-25. Natomiast MKS Wieluń wygrał z MKS-em Grudziądz 26-24.
To teraz już kobieca pierwsza liga piłkarek ręcznych. Mecz derbowy odbył się w hali Mieczysława Łopatki w Gnieźnie. Tam rozpędzony lider tabeli, ekipa MKS-u PR Urbis Gniezno, wygrała z poznańskim AZS-em 38-15, prowadząc do przerwy 20-10. No i oczywiście na razie niezagrożenie prowadzą w tabeli podopieczne Roberta Popka i Romana Solarka. Tymczasem mecz domowy rozgrywały w ten weekend zawodniczki Bukowsko-Dopiewskiego klubu piłki ręcznej. Ich rywalka miała być Arka Gdynia i do tego meczu trener Paweł Wolny z Bukowsko-Dopiewskiego KPR-u podchodził z optymizmem, bo jego drużyna jest jedną z rewelacji tego sezonu i zajmuje miejsce w środku tabeli, a sama wiosna rozpoczęła się dla szczypiornistek z Buku i Dopiewa od 3 zwycięstw.
Super, rozpoczęliśmy 3 mecze, 3 wygrane. Tak samo zaczynamy jak na jesień, ale mam nadzieję, że i wierzę w to, że będzie lepiej, że tych punkcików zdobędziemy więcej niż w pierwszej rundzie i taki jest cel tego zespołu i ja myślę, że z każdym takim wygranym meczem nasz zespół coraz bardziej w to wierzy. Czekamy na zespoły z górnej części tabeli i mam nadzieję, że tam z nimi powalczymy i te punkciki wyrwiemy.
A mimo wszystko ambitne cele pan przed drużyną stawia, no bo jednak nie zapominajmy o tym, że jesteście Beniaminkiem, że dla was to nowość, gra na tym szczeblu. A mimo wszystko, że jesteście w środku stawki, to i tak w dalszym ciągu pan jakby liczy na to, że jeszcze będzie lepiej, że jeszcze będziecie te lepsze wyniki osiągać.
No, nie chcemy spoczywać na laurach i wierzymy, że jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, że uda nam się, tak jak wcześniej mówiłem, zdobyć punkty z zespołami, z którymi wcześniej w pierwszej rundzie przegraliśmy.
Gdzie znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego KPR Bukowsko-Dopiewski w tym sezonie radzi sobie tak naprawdę całkiem przyzwoicie? I to jest chyba najłagodniejsze określenie, bo myślę, że dużo jakby większe komplementy się cisną na usta. Potraficie rywalizować z dużo większymi ośrodkami piłki ręcznej, gdzie te tradycje są naprawdę bardzo duże, gdzie pewnie też jest dużo większy jakby zasób ludzki.
Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej jest młodym klubem, aczkolwiek składa się z zespołu UKS Bukowia Bóg i Pantery Dopiewo i tam faktycznie już te tradycje są dosyć spore. Myślę, że głównym powodem tak dobrej dyspozycji jest to, że są fajne dziewczyny z jednych bliskich sobie miejscowości, od zawsze się znają, od kilku lat gdzieś tam razem trenują, spotykają się, najpierw rywalizowały między sobą, teraz są w jednym zespole, tworzą fajny, zgrany kolektyw. Myślę, że atmosfera jest ważna i to jest na pewno najważniejsze. Dla nas na początek cel był oczywiście utrzymać się. Zakładaliśmy gdzieś 8. miejsce tabeli. No, na dzisiaj widzimy, że jest szansa, że będzie trochę lepiej. No i chcemy powalczyć o to. Myślę, że 6. miejsce jest dobre, ale cały czas gdzieś tam apetyt rośnie, jak to się mówi, w miarę jedzenia.
Czy sportowo trudno było połączyć 2 kluby w jeden, bo nie zawsze to daje taki efekt synergii, nie zawsze to jest tak, że gdzieś potencjały jednego, drugiego klubu uda się zsumować, dodać i tylko powiększyć. Wam się to udaje?
No udaje się, gdzieś tam już wcześniej dziewczyny grały tam 2 lata, 3 lata w Panterach Dopiewo, no jednak to są dziewczyny i z gminy Dopiewo, i z gminy Bóg, dlatego powstał ten pomysł. Myślę, że jest to fajny pomysł. Mamy już zespół młodziczki, juniorki młodszej, juniorki, które naprawdę dobrze sobie radzą, a jeżeli chcemy realizować z dużymi miastami w tych kategoriach młodzieżowych, dalej w seniorce, no to myślę, że jest to bardzo dobry pomysł i myślę, że na dzień dzisiejszy wyniki się bronią i jeżeli ktoś się zastanawiał, czy jest dobry pomysł, no to myślę, że wybijamy mu to z głowy.
A czy dobrym pomysłem jest gra raz w Buku, raz w Dopiewie, czy będziecie dążyć w przyszłości, żeby jednak wybrać jedną lokalizację, jak to będzie wyglądało?
Myślę, że no, mamy kibiców i z Buku, i z Dopiewa, więc myślę, że tak zostanie, że będziemy na zmianę grali raz w Buku, raz w Dopiewie i to też myślę jest czymś nowym w tym środowisku. Ja się śmieję, że zespoły przyjezdne to dzwonią, pytałem się, gdzie dzisiaj gramy, tak? Bo, no, i to też jest fajne. Tak.
Na wczoraj akurat KPR grał w Dopiewie, ale przegrał z Arką Gdynia 21-25. Pierwsza porażka w 2022 roku. Liczymy na szybką rehabilitację. A w pozostałych spotkaniach Jutrzenka Płock przegrała z KS-em Kościerzyna 25-29. Z kolei Pogoń Szczecin ograła Drwęce Nowar Lubicz 39-17.
Na pewno obszerny przegląd wydarzeń ligowych także w naszej audycji w Sportowym Rytmie po godzinie 19, bo wtedy zajmiemy się nieco dogłębniej koszykówką, bo wiele meczów, jak mówiliśmy, trwa. Między innymi śledzimy to, co dzieje się, jeśli chodzi o występ w Ekstraklasie koszykarzy Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski, ale tę godzinę spotkania ze sportem i muzyką na antenie Radia Poznań kończymy z jajowatą piłką, bo przypomnijmy, rugbyści poznani walczący w Ekstralidze już rozgrywają swoje mecze, ale wkrótce dogrywa medale Mistrzostwa Kraju. Powrócą także panie z poznańskiej ekipy Black Roses Poznania.
Rugbyści poznani już rozpoczęli rundę wiosenną, a na start rundy wiosennej czekają także rugbystki Black Roses Poznania, które po rundzie jesiennej zajmują trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski. Weronika Nawrot. Pewnie liczycie, że chociażby się jedno oszko uda podskoczyć w tej klasyfikacji, że chociaż te srebrne medale na koniec sezonu uda się wywalczyć, prawda?
Tak, jak najbardziej. Bardzo ciężko trenowałyśmy w trakcie przygotowawczego okresu. Bardzo dużo treningów siłowych, wydolnościowych, jak najbardziej. Liczymy na to, że nasze wyniki się poprawią i że przełożą się na to, jak wypadniemy w rozgrywkach.
Można powiedzieć, że to już w zasadzie końcówka tego okresu przygotowawczego. No właśnie, więc jak ten okres przebiegał? Kiedy zaczęłyście przygotowania? Jak trenowałyście?
Tak, zdecydowanie to już jest końcówka. Wzmacniałyśmy naszą siłę w czasie okresu przygotowawczego. Miałyśmy bardzo dużo siłowni, bardzo dużo tego przygotowania fizycznego, żeby wzmocnić gabaryt, również wydolność, tak, żeby ten tlen pozwolił nam przez cały mecz dać z siebie wszystko, więc zdecydowanie mamy nadzieję, że już na początku kwietnia damy z siebie wszystko i będziemy mogły siebie same motywować od samego początku.
No właśnie, więc usystematyzujmy, jak wygląda w tym momencie tabela Mistrzostw Polski z dość dużą przewagą biało-zielone Gdańsk, które no pewnie zmierzają po złoty medal, natomiast pomiędzy wami a Legią Warszawa, która w tym momencie zajmuje drugie miejsce, różnica wcale nie jest taka duża i ona jest do nadrobienia, prawda?
Tak, zdecydowanie jedyna różnica moim zdaniem i całej naszej drużyny tak naprawdę tkwi w głowie. Wszystko nasze nastawienie, nasza chęć walki to jest jedyna bariera, którą będziemy chciały przekroczyć jak najszybciej. Tym bardziej, że nasz skład jest naprawdę świeży i to wszystkie nowe zawodniczki łącznie ze mną tak naprawdę po prostu musimy obudzić w sobie tą chęć rywalizacji i zobaczyć, że każdy tak naprawdę chce wygrać. No i tylko od nas zależy, jaki będzie wynik.
Co będzie najmocniejszą stroną Black Roses w rundzie wiosennej?
Myślę, że zdecydowanie gabaryt. Wszystkie dziewczyny, przynajmniej 90% jednak jest dość wysokich, silnych, dobrze zbudowanych. No i ta cała nasza praca, jak widzę, przekłada się, widać postępy u każdej z nas.
Kiedy pierwszy turniej?
Na początku kwietnia, pierwszy weekend, to już jest nasz pierwszy turniej w Ekstralidze. Cała rozpaka jest nam znana. Jeszcze trzy po tym będą kolejne turnieje.